Witam również międzyrzeckie media, które zawsze z życzliwością komentują nasze wydarzenia. No i parę słów o samym wydarzeniu dzisiaj. Jak Państwo pewnie pamiętacie, bynajmniej ci, którzy przychodzą na nasze noce muzeów, staramy się utrzymywać je w tonacji etnicznej. W tamtym roku była izraelska noc muzeum, 2 lata temu była chińska, wcześniej mieliśmy bizantyjską, no i mniej więcej w tym duchu to wszystko się zawsze dokonywało. Dzisiaj Australia, no wydawałoby się kontynent od nas oddalony, ale może i z tego względu właśnie ciekawy. Rzadko kto może pozwolić sobie na wyjazd na antypody i podziwiać tamtą część świata. To była pani Anita Maksymowicz i zaraz Państwu o tym opowie. Więc uznaliśmy, że taka forma byłaby bardzo dobra, bardzo interesująca. Sama Australia jest również bardzo ciekawym kontynentem. Właściwie Europejczycy dotarli do niej w XVII wieku, ale już w czasach antycznych tak Ptolemeusz, jak i Arystoteles podejrzewali, że gdzieś tam na drugiej, na południowej części kuli jakiś ląd musi być i oparli swoje rozumienie w ten sposób, że skoro na północnej są jakieś kontynenty, a nie byłoby czegoś na południu, no to po prostu ta statyka by się po prostu zachwiała. I już wtedy ten nieznany jeszcze ląd nazwano Terra Australis, czyli ziemia, nieznana ziemia południowa, tak można byłoby to z łaciny przetłumaczyć. Potem na początku XVII wieku dotarli tam Holendrzy, nazwali ten kontynent Nowa Holandia, no bo skoro byli od siebie, to było to typowe. Kiedy Anglicy zakładali Nowy Jork, to też go nazwali na pamiątkę Starego Jorku, a jeszcze wcześniej ten Nowy Jork nazywał się Nowy Amsterdam, także to była naturalna jakby procedura, z tym, że Holendrów Australia nie interesowała. Dobyli do niej od północno-zachodniej części, która jest może chyba najmniej ciekawa. Bynajmniej uznano, że dla Europejczyków nie jest to kontynent, który mógłby ich zainteresować. Taki poważniejszy obieg Australia wchodzi dopiero razem z ekspansją Anglików. James Cook penetruje ten kontynent, dociera tam od strony południowo-wschodniej, która jest chyba taka najbardziej przyjazna Europejczykom. No i Anglicy po prostu tamtą część Australii jakby anektują, potem w przyszłości przejmują cały kontynent. No, dzisiaj Australia kojarzy nam się bardzo, myślę, pozytywnie, korzystnie, jako kraj bardzo bogaty, interesujący. Ale te 200 lat temu obraz był zupełnie inny. Australia była no, jakimś swoistego rodzaju dopustem bożym. Nikt nie chciał tam emigrować, a tym bardziej mieszkać. Więc aby ją w ogóle zasiedlać, aby coś w ogóle z tym robić, Anglicy uznali, że będzie trzeba tam wysyłać kryminalistów, swoich więźniów, no i prostytutki, które zbierano na ulicach Londynu i innych angielskich miast. Także przez pierwszych 40 lat zasiedlania Australii byli to tylko wspomniani już kryminaliści, z których opróżniano więzienia, no i panie lekkich obyczajów. Czyli pierwsi Australijczycy mieli, powiedzmy, nie najlepszą reputację. Później to już się zmieniło, przybywali ludzie z całego świata, również też i sporo Polaków, o czym będzie mówić pani Maria Marciniak, ale zaczniemy naszą Noc Muzeów od wykładu pani Anity Maksymowicz, pani doktor Anity Maksymowicz z Muzeum w Zielonej Górze, która w Australii była. Napisała bardzo ciekawą książkę na temat emigracji mieszkańców dzisiejszego województwa lubuskiego, czyli środkowego Nabodża, bo w pierwszej połowie, XIX wieku taka emigracja była. Książka tak wygląda, jest do kupienia u nas w kasie. Dlaczego do tej emigracji doszło, to się Państwo pewnie dowiecie. No powiem tylko tyle, że miało to podtekst religijny. Ci, którzy nie byli zadowoleni z ówczesnych reform proponowanych przez pruskiego króla, po prostu wybierali emigrację, wsiadali najpierw na barki w Cigacicach, potem płynęli rzekami do Szczecina lub Hamburga i stamtąd do Australii. I na pamiątkę miejscowości, z których wyruszali, nazywali najczęściej te, które zakładali od swojego miejsca pochodzenia. Także jak z Klemska to Klemcyk, jak z Zielonej Góry ówczesnego Greenberga to wtedy taka miejscowość też jak Grimberg się pojawia. O tym zresztą jest dzisiejsza wystawa i też wykład. No, powiem, że również i Międzyrzeczanie brali w tym wszystkim udział. W pierwszej połowie XIX wieku z Międzyrzecza i tutaj z naszych najbliższych okolic wyjechało do Australii 181 osób. Także to na owe czasy wcale nie było tak mało. Jeżeli będziemy pamiętać, że ówczesny Międzyrzecz może liczył sobie jakieś 6 tysięcy mieszkańców, nie więcej. Geneza tego wszystkiego, tak jak już mówiłem, zaraz będzie na wykładzie. A kogo z Państwa ta tematyka bardziej interesować po obejrzeniu wystawy, proponuję przeczytać książkę. Jest napisana bardzo przystępnie, bardzo ciekawie i właściwie taki aspekt historii regionu bardzo, bardzo mało znany. I tu w tym wypadku jest szansa, żeby tą wiedzę uzupełnić. Także zaczniemy wykładem pani dr Anity Maksymowicz, potem zrobimy przerwę, abyście Państwo mogli zobaczyć wystawę, która koresponduje z jej wykładem. Mamy dwie wystawy. Jedna jest związana bezpośrednio z wykładem, a druga to jest znana wystawa, której autorem jest pan Marek Niedźwiecki. Wszyscy młodsi chyba wiedzą, o kogo chodzi. Kiedy był w Australii, przejechał ją wzdłuż i wszerz, fotografował, no i z tego powstała bardzo ciekawa wystawa. Czyniliśmy starania, aby go tutaj do nas do Międzyrzecza zaprosić, ale z jego punktu widzenia Międzyrzecz jest prawie jak na antypodach. Więc po prostu nie znalazł niestety czasu, szczególnie w tym czasie, w tym okresie, może gdyby to nie był maj, nie znalazł czasu, żeby tu się u nas pojawić, ale jego wystawa jest. Także w ten sposób będzie wyglądać nasz dzisiejszy wieczór. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Muzeum będzie otwarte tak długo, dopóki będzie ostatni zwiedzający chciał nas tu odwiedzać i zwiedzać. Wystawy są w piwnicach. Wystawy stałe tam, gdzie Państwo wiecie. Polecałbym jeszcze jedną wystawę, która powstała w tamtym tygodniu. To jest wystawa czasowa i pokazuje te nabytki, które w ostatnich 2 latach muzeum zakupiło albo otrzymało w darze. Jak Państwo wiecie, naszą główną kolekcją jest kolekcja portretów trumiennych, największa zresztą w Polsce i staramy się przede wszystkim pod kątem kultury sarmackiej, kultury funeralnej, gromadzić zabytki i sporo bardzo oryginalnych rzeczy udało nam się zakupić, mowy pogrzebowe nie tylko i ta kolekcja cały czas się w tym wypadku powiększa. To jest nasz wyróżnik w kraju. Na tyle wyraźne, że jeżeli coś w Polsce dzieje się związanego z kulturą funeralną albo szeroko rozumianą kulturą sarmacką, zawsze do nas ktoś przyjeżdża i prosi nas uprzejmie, a my staramy się nie odmawiać, chociaż jakbyśmy wszystkim chcieli zawsze wypożyczać portrety, o które proszą, to tutaj mało kiedy co wisiało. W każdym razie staramy się na bardzo prestiżowe wystawy wypożyczać część naszych zbiorów. W tamtym tygodniu byli pracownicy z Zamku Królewskiego w Warszawie. Od 29 maja jest na Zamku Królewskim wspaniała, świetna wystawa, która dotyczy sztuki jubilerskiej XVI i XVII wieku. Oprócz zabytków z polskich muzeów, również jest wiele zabytków z muzeów europejskich, m.in. ze Sztokholmu. Bardzo ciekawa kolekcja się pojawi. No, powiem również, że nawet sukienki z Jasnej Góry, jasnogórskie też na tej wystawie będą. Także wystawa jest rzeczywiście przygotowywana z wielkim rozmachem. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Warszawie albo będzie chciał się wybrać, to zapraszam, bo coś nieco już na temat tej wystawy wiemy. W każdym razie zobaczycie też również tam nasze portrety. No tyle wstępu. Przepraszam za te wtręty, które może bezpośrednio nocy muzeum nie dotyczą, ale staram się, abyście Państwo też byli na bieżąco w tym, co się w naszej instytucji, najważniejszej instytucji kultury, nie umniejszając oczywiście MOK-owi, co się u nas po prostu dzieje. Teraz bardzo już proszę panią dr Anitę Maksymowicz o pierwszy wykład.